Kolacjowa.
Witajcie, mamy tutaj już popołudnie, a właściwie wieczór i co? Skoro wieczór i popołudnie, to czas na kolację. Śniadania w radiu pewnie już słuchaliście i oto nowość, Kolacjowa. Kolacyjna audycja działu kultury. A jak dział kultury, to w takim razie ja, Agnieszka Kusior, a ze mną...
Nordin Sekar
i Jakub Sopiło.
Porozmawiamy sobie o wszystkim, co się dzieje w kulturze i Trójmiasta, i tego, co poza Trójmiastem. Będą gry, będą goście, będą różne ciekawe segmenty, czasem pojawi się może nawet jakiś diabeł, ale o tym wszystkim dowiecie się, jak będziecie nas słuchać. Muszę trochę trzymać takie napięcie, żebyście z nami zostali.
To euforia, chociaż smutek głębi, ten prawdziwy świat od dawna tęskni. Twoje oczy znów jak księżyc w pełni, ja wiem, że to nie ty.
Wszędzie, gdzie chodzisz, to biegniesz. Dzieciak, nie gadaj, jak nie wiesz. Życie to nie jest serialik, co w dobę rozwalisz, ogarnij te brednie. Udziału chcesz w dużej sprawie, a cię codzienność dobija. Tańczysz na przaśnej zabawie i Gucci, Louis się marzy i wyjazd. Czy jak się boisz, to chlejesz, a jak się wstydzisz, to ćpasz. Co wiesz o sobie i czy siebie lubisz w ogóle tak na koniec dnia? Wydeptać do siebie ścieżkę, gdy łatwiej posypać kreskę. Wyjąć na słońce demony i dać im imiona i śmiać się bezczel.
To euforia, chociaż smutek w głębi, ten prawdziwy świat od dawna tęskni. Twoje oczy znów jak księżyc w pełni, ja wiem, że to nie ty.
Zagorzali fani i słuchacze naszego radia mogli się domyślić, że piosenka, która właśnie poleciała, pochodzi z Słuchamy, Polecamy. Nasza audycja będzie się posiłkować takimi piosenkami, które właśnie słuchamy i polecamy. I można powiedzieć, że dostałem jeszcze podwójną polecajkę, bo przez dział kultury. A jak przez dział kultury, to audycję kolacjową, tak jak obiecałam, oto nasz pierwszy segment, segment wydarzeń i teatru.
Teatr.
A skoro segment wydarzeń i teatru, to razem z nami Aneta i Agata, drużyna AA. Cześć dziewczyny.
Cześć.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, jak tutaj kulturalnie.
Tak, tutaj wcześniej była kłótnia, czy dzień dobry, czy dobry wieczór, więc wybrałam tę drugą opcję.
No tak, bo jeszcze jak słońce będzie coraz szybciej, coraz wolniej opadać, coraz szybciej wstawać też, ale to nie o to chodzi. Jak będzie coraz wolniej opadać, to tym bardziej będzie takie, kiedy mówimy dobry wieczór, a kiedy dzień dobry. Ale jest kolacja, więc dobry wieczór.
Tak, ewidentnie dobry wieczór.
Zgadzasz
dla państwa i dla was tutaj też obecnych.
Dobra. To co dziewczyny dla nas macie, jeśli chodzi o teatr i wydarzenia?
To ja mam dla was do polecenia spektakl teatralny, ale nie byle jaki. Wyjątkowy w swej formie, bo spektakl, w którym główną rolę odgrywają widzowie. Jak pierwszy raz przeczytałam o tym spektaklu, to miałam trochę wrażenie, że tak naprawdę nie będę znajdować się na tej przysłowiowej czwartej ścianie, ale że wniknę w to, co będzie się działo na scenie. I tak też się stało. Trzymając trochę was w niepewności, już mówię, co to za spektakl, a mianowicie są to szalone nożyczki. Powiem tak. Warty, ciekawy, trzeba go zobaczyć. Trzeba przeżyć na własnej skórze to, co tam się dzieje. Przede wszystkim ze względu na to, że każdy z tych spektakli może być różny, gdyż każdy z zakończeń jest tak naprawdę improwizowane i wynika z tego, co zadecydują widzowie. Mianowicie wkraczamy w świat salonu fryzjerskiego, w którym widzimy pewną scenę i dowiadujemy się tak z kuluarów, że doszło do morderstwa. Nagle wbiega policjant ze swoim kompanem i informuje nas, że w tym momencie doszło do morderstwa. Że jesteśmy tak naprawdę naocznymi świadkami i że musimy to my zadecydować, kto jest winnym. Nastaje przesłuchanie, a zaraz po nim włącza się światło i wszystko zaczyna się od nowa. Tym razem jednak wcielamy się w rolę nie tylko obserwatorów, ale również i ekspertów całego przedstawienia, ponieważ decydujemy, które fragmenty przedstawienia zostały odegrane źle. Może to brzmi trochę dziwnie, ale już tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie widzimy tą samą scenę ponownie, tylko z małymi mankamentami. Kiedy już zadecydujemy, że na przykład fryzjerka wyrzuciła tak naprawdę dwa worki śmieci, a nie jeden, przechodzimy do ponownego przesłuchania i teraz to widownia zadaje pytania do samych winnych i sprawców. Na mojej widowni, w której byłam częścią, największą uwagę skupialiśmy do jednego z podejrzanych, który tak naprawdę był według mnie filantropem i jego rola nie była aż tak kluczowa, dlatego po pewnych podpowiedziach ze strony aktorów przeszliśmy do samych zainteresowanych, czyli mianowicie do fryzjerów, bo była ich dwójka, aby na samym końcu za pośrednictwem podnoszenia rąk zadecydować, kto był mordercą. Ja niestety nie mogę powiedzieć, kto był u mnie mordercą, tylko dlatego, żeby po prostu nie podpowiadać. Ale powiem tak, za każdym razem morderca jest inny. Bo w tym całym przedstawieniu chodzi o to, że to widownia jest tym kluczowym, głównym bohaterem.
To jest chyba najbardziej ciekawe w tym wszystkim i takie przyciągające, prawda?
Tak mi się zdaje, tak właściwie a propos tego mam pytanie, jak duża jest widownia? W sensie nie wynikają żadne kłótnie, gdy jedni uważają jednego za sprawcę, a drugi za drugiego?
U mnie na szczęście obyło się bez rękoczynów, ale muszę przyznać, był jeden starszy pan, którego strasznie chciałam wyrzucić z tego przedstawienia. Strasznie! Wydaje mi się, że ten pan pierwszy raz był w teatrze, pierwszy raz był na takim spektaklu, bo cały czas chciał mówić. Cały czas. Wiem, o czym jeszcze nie wspomniałam, że podczas tego przedstawienia jest jedna przerwa, ale podczas tej przerwy aktorzy nie wychodzą ze sceny, nie schodzą z niej. To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. I oni nadal grają swoje role, w takim sensie, że jak my kierowaliśmy się ku wyjść, aby powiedzmy zakupić wodę, oni cały czas z nami rozmawiali, wchodzili w te interakcje. Więc myślę, że dla osób, którym teatr się nudzi, dla których musical to za mało, a zwykłe odgrywanie, powiedzmy, tej przysłowiowej lalki to za dużo, to szalone nożyczki są czymś pomiędzy.
To znaczy, ja w ogóle myślę, że też bym chyba była taką osobą, którą chciałabyś wywalić z widowni, bo nie wydaje mi się nawet, że ten pan był pierwszy raz w ogóle w teatrze, tylko na pewno, może nie na pewno, ale przypuszczam, że pierwszy raz na takim spektaklu, bo jednak coś takiego, że widzowie mają czynny udział w sztuce, to jest bardzo niespotykane. I tak jak rozmawiałyśmy o tym przedwczoraj, przygotowując się tutaj do tej audycji, to ten cały koncept skojarzył mi się z jednym odcinkiem Czarnego Lustra. Było coś takiego właśnie na tym serialu Netflixowym, że był taki odcinek, gdzie faktycznie to widz tym kliknięciem decydował, co się dalej stanie, tylko że właśnie tak jak w tym serialu jednak są jakieś ograniczone konfigurację, że tak powiem, że jak się kliknie to, to się stanie to i tych, no, są jakieś opcje, jest to jakby, no, nie... jest to na pewno coś nowego i jakieś urozmaicenie tego serialu, jednakże jeżeli właśnie jest to teatr i to są żywi ludzie, nie jakiś zaprogramowany, powiedzmy, system, to jest jeszcze bardziej ciekawe, ponieważ no tak naprawdę można iść na tą sztukę, nie wiem, 3-4 razy, nawet 2 i się jest zupełnie na czymś innym, z tego co zrozumiałam.
Tak, ja się z tym totalnie zgodzę i faktycznie może podeszłam z negatywną opinią do tego pana. Może tak być. Wydawało mi się po prostu nachalne strasznie w tym, co mówił, że już sami aktorzy przerywali mu w pewnym momencie wypowiedź, a on jakby nadal chciał kontynuować. Ale domyślam się, z czego to wynikało, bo w całym tym przedstawieniu wydaje mi się, że ważne było to, aby mieć dobre oko i skupiać się na takich szczegółach, których bądź co bądź on wypatrzył bardzo wiele. A siedział w tym samym rzędzie, co ja, samego końca i widział małe nożyczki, które zostały zabrane przez jedną z osób, więc faktycznie przepraszam, jeżeli to pan słucha, to zwracam honor. Okazuje się, że nie jest pan takim złym widzem, jak na początku myślałam.
A powiedz mi, wy wiedzieliście, że będziecie brać właśnie czynny udział w spektaklu? Tam było, to było gdzieś napisane?
Tak, to jest również tak reklamowane, że to widz jest głównym aktorem. Ja sobie nawet zapisałam, że w pewnym momencie do akcji wkracza, uwaga, 3 wykrzykniki, widz. Więc myślę, że nie można było przejść obok tego obojętnie. Tak. A wiem, co jeszcze chciałam odpowiedzieć. Na twoje pytanie o to, że za każdym razem tak naprawdę może być inna osoba podejrzana. Wydaje mi się, że tak, tak, jeszcze raz tak, ponieważ to zależy od tego, jaki mamy humor i jak zagramy pewne role. I tak naprawdę jaka obsada również będzie.
Super. To co, może przekażemy, nie spodziewałam się, że tak wyjdziesz z pełnymi dziełami. Bardzo się cieszę. Brzmi to ekstra ciekawie. Szkoda mi tylko mojego portfela teraz, ale na pewno jest to warte ceny. Aneta, co ty dla nas masz?
Ja ogólnie jestem osobą, która pracuje w jednym z gdańskich teatrów i jest to moja kolejna taka praca, ponieważ w mieście rodzinnym również pracowałam jako obsługa widowni teatralnych i już sporo spektakli zobaczyłam, tak więc...
A możesz się pochwalić, jakie masz miasto rodzinne?
Ach, dobrze, w Warszawie pracowałam, no już po prostu temat tabu został zdjęty. I nie mam... Powiem o spektaklu, który bardzo mi na mnie zwrócił uwagę, ponieważ no, nadal coś mnie szokuje w tym teatrze, oczywiście, że tak po obejrzeniu tylu spektakli. W ogóle jestem bardzo wdzięczna za tą pracę. Ja ostatnio obejrzałam Niepokój, który opowiadał o Polaku, który pojechał do Stanów Zjednoczonych przeprowadzić wywiad z autorką książki i autorka tej książki, pisarka, okazała się Polką. I ja nie będę zdradzać żadnej fabuły, ale ogólnie przedstawia to jakby dylematy i różne kontrowersje w świecie artystów, o ich motywacjach, co, o czym mają pisać, jakie mają pobudki, jak sięgają po sukces. I bardzo polecam, ten spektakl nazywa się Niepokój. No mnie bardzo emocjonalnie poruszył, ponieważ ta właśnie autorka książek również była z Polski i ci ludzie tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że na tym spektaklu wszyscy na scenie wzajemnie się oskarżali. To była taka kłótnia, to też było trochę, no nie lubię tak mówić, ale trochę takie właśnie polskie, że po prostu wszyscy stali i była jedna sytuacja i nagle ktoś odkrywa karty, że o, ty jesteś taki, ty masz to za uszami i w ogóle. I też przepiękna obsada, bo pani Dorota Kolak w głównej roli po prostu bardzo mnie urzekła, tak samo jak inni.
Super dziewczyny, ja jestem mega zainteresowana, muszę sobie zrobić plany chyba na następny tydzień.
Możemy ci podesłać zawsze.
Tak, to na pewno się zawsze przyda, mam nadzieję, że wam słuchaczom też się podobało. Kuba, podobało ci się?
Niezmiernie się podobało, oba spektakle brzmią ultra ciekawie i o ile o tych właśnie nożyczkach już wcześniej słyszałem, to o tym Niepokoju wcześniej nie. On był wcześniej wystawiany, czy to była jego premiera?
Nie, słuchaj, to jest prawie od dwóch lat, no od lipca 2021 w teatrze.
No to jak już tyle, to w takim razie musiał faktycznie zebrać dobre recenzje.
Tak, dokładnie.
W takim razie życzymy wam miłego wieczoru, do smacznego, smacznej kolacji, smacznego posiłku i słyszymy się, widzimy w następnym odcinku. A my przechodzimy... Dobranoc. Dobranoc.
O, dobranoc, tak.
Tak, dobranoc dla dziewczyn, a my przechodzimy do kolejnej muzycznej polecajki.
Nie wiem, jak to będzie, kiedy kwiatów już nie będzie. Nie wiem, jak to będzie, kiedy wiosny mej nigdy nie będzie. Nie wiem ja, jak to będzie, kiedy oczu twych nie zobaczę nigdy więcej. Nie wiem ja, jak to będzie, kiedy ust twych nie zdobędę. Nie będzie już nas, nie będę kochał tak. Nie będzie już nas, nie będę kochał tak. Wiosna ma i nigdy nie przybędzie. Nie wiem jak to będzie, kiedy oczu twych nie zobaczę nigdy więcej. Nie wiem jak to będzie, kiedy ust twych nie zdobędę. Nie będzie już nas, nie będę kochał tak. Nie będzie już nas, nie będę kochał tak.
Polecajki.
I teraz zaczyna się robić ciekawiej, bo nasze segmenty zaczynają się robić bardziej oryginalne. Z pierwszym takim autorskim segmentem wyszedł właśnie Nordin. Nordin, na czym polega twój segment? Nawet nie wiem w sumie, jak go dokładnie nazwać.
No to nie jest to co prawda nic trudnego. Po prostu myślę, wezmę sobie taką osobę przykładową. To może być dosłownie każdy, bo każdy ma jakąś rzecz, która jest dla niego ulubiona, jakiś element właśnie popkultury, czy to książka, czy to komiks, czy to serial, czy to właśnie musical na przykład, gra, cokolwiek. Mhm. Jest to rzecz, która jest takiej osobie po prostu bliska i którą może polecić innym. I moim zadaniem jest tutaj wyciągnąć całe to właśnie mięso z takiej rzeczy.
I rozumiem, że w odcinku pilotażowym, jako że tajny projekt audycji dopiero teraz wychodzi na światło dzienne albo na głośnik, nie wiem, będzie pod lupę brana Marta, jedna z naszych tutaj redaktorek kolacjówowych. Cześć Marta.
Cześć, witam wszystkich.
Marta normalnie będzie się zajmować wszystkim, co jest związane z filmem, ale na potrzeby zaprezentowania wam, na czym polega segment, do którego wy będziecie zapraszani z polecajkami waszych ulubionych rzeczy, Marta jest dzisiaj naszym takim gościem, który będzie polecał.
To zacznijmy może od tego, co chciałabyś nam dzisiaj polecić.
Więc tak, ja chciałabym polecić Musical jednak nie jest to zwykłe przedstawienie. Jest to projekt tworzony przez jedną osobę, która po prostu miała taki pomysł i aktualnie trwają przesłuchania do audycji, do głosów reszty postaci. Ponieważ cały musical ma się składać z 40 piosenek, aktualnie wyszło zaledwie 10. I można nadal śledzić twórczość właśnie tego artysty, ponieważ ciągle na jego mediach społecznościowych zaprasza do audycji, czy udziela krótkich sneak peeków, powiedzmy, tego, jak będą wyglądały jego przyszłe projekty. Więc wydaje mi się, że to całkiem niespotykany pomysł, żeby właśnie jedna osoba robiła coś takiego. A sam musical opowiada właśnie historię Odyseusza. Od tego, co się wydarzyło do Troi, po prostu przejdzie całą jego historię do powrotu do domu.
Dobrze. Jak się nazywa ten musical?
Epic the Musical.
A,
no autorem tak. Jest, żebym teraz nie powiedział imienia, Jorge Rivera Herranz.
Dobrze, dobrze. Mówiłaś, że cały czas jest tworzony dalej ten musical. Tak, ludzie pomagają. I teraz jest pytanie, jak wiele jeszcze jest do odkrycia? Jak wiele jeszcze rzeczy w tym musicalu może tak naprawdę zaskoczyć?
Powiedziałabym, że historia Odysei jest całkiem znana w popkulturze, jednakże to, w jaki sposób te piosenki są poprowadzone, w jaki sposób teksty, rymy są zbudowane, czy po prostu niesamowite głosy, jakie autor wybiera do produkcji, to jest zupełnie inne doświadczenie niż po prostu czytać już antyczny poemat. Więc naprawdę jest dużo do odkrycia. Sam fakt, że są na razie tylko te dwa albumy, to daje właśnie możliwość, że w przyszłości będzie tego jeszcze więcej. Już się nie mogę doczekać po prostu wyboru niektórych głosów.
Dobrze. W takim razie powiedz, gdzie można obejrzeć ten właśnie musical, gdzie można go posłuchać?
Na różnych platformach streamingowych, po prostu streamujących muzykę, czy właśnie na portalach społecznościowych twórcy. Zarówno krótkie wersje, czy wersje, które jeszcze nie mają wybrane aktora głosowego, który przykładowo teraz trwa audycja do roli Posejdona. Nie ma jeszcze wybranej osoby, jeżeli się nie mylę, ale można posłuchać głosu właśnie twórcy, który śpiewa tą wersję.
Rozumiem, czyli jakby twórca najpierw daje takie preview, a potem stara się znaleźć kogoś, kto zaśpiewa to jeszcze lepiej niż on.
Tak, dokładnie. Jest bardzo ciekawy wywiad właśnie z jedną osobą, która została wybrana do głosu i po prostu ten człowiek jest tak świetnie się wypowiada i ten głos, on jest za dobry na ten świat po prostu.
Dobrze, to jako ktoś, kto nie jest specem wielkim od mitologii i historii Odyseusza, powiedz może, jakie postaci, może inaczej, ile głosów można tu usłyszeć?
Jest naprawdę dużo, bo nie dość, że mamy samego Odyseusza, to oczywiście w Troi mamy wszystkie bóstwa, które tu były po różnych stronach, czy w podróży Odyseusza on spotyka między innymi właśnie Cyklopa, czy będzie oczywiście postać Kirkę, są wspaniałe piosenki Ateny, naprawdę są niesamowite. Będzie Telemach, czyli syn Odyseusza, jeżeli się nie mylę, będzie również Penelopa. Naprawdę tych postaci jest mnóstwo i nie byłam w stanie wreszcie powiedzieć.
A czy ten musical bardziej twoim zdaniem stara się stworzyć subwersję, czy być wiernym oryginałowi?
Wydaje mi się, że stara się być w miarę wiernym oryginałowi, ponieważ osobiście znam tą historię i nie znalazłam większych różnic w twórczości. Co nie zmienia faktu, że jeżeli są jakieś zmiany, to nie są one tak znaczące, żeby całkowicie zmieniały znaczenie tego dzieła.
No i wyśmienicie. Przypomnij jeszcze raz, co nam polecasz?
Epic the Musical.
Okej, to w takim razie dziękujemy wam bardzo, zatapiając się w tej odnowionej wersji antycznej historii. I w takim razie, oczekując na kolejny segment, odpoczniemy chwilę z następną propozycją muzyczną i słyszymy się za chwilę.
Poleć ze mną ostatni raz, dla wrażeń, dla marzeń, przeciw nudzie, którą życie każe. Trochę jeszcze jest dziecka w nas. Poleć ze mną ostatni raz, nie bój się posłuchać, co ci śpiewać dzisiaj chcę do ucha. Trochę jeszcze jest dziecka w nas. Teraz bierz to, co chcę ci dać, i te plusy do nieba.
Ci, którzy teraz się przestraszyli, nie bójcie się, to jest straszniejsza nazwa niż straszniejszy segment. Tak jak wcześniej było polecenie czegoś dobrego, tak teraz będziemy bronić czegoś słabego. I akurat dzisiaj w tej roli znowu jest Marta, bardzo dualne, masz zadanie, musisz nam teraz obronić coś, co było słabe.
Oj, to by było prawdziwe wyzwanie znaleźć plusy w tym filmie.
Nie ukrywam, to prawda.
Jaki film jest diabłem, którego będziesz adwokatem?
Więc tak, w tym tygodniu filmem jest Morbius. Jest to powiedzmy jeden film z uniwersum Marvela, jednak nie do końca. I nie zebrał on zbyt przychylnych recenzji i po obejrzeniu go naprawdę nie dziwię się temu.
Nie da się jednak ukryć, że zdobył sporą popularność przez to, co ciekawe, tekst, który w samym filmie się nie pojawił.
To znaczy jaki tekst?
Boję się cytować. To czas morbowania, po polsku by tak to było.
O Jezu.
Ale przejdźmy może do tego, co w tym filmie jednak, co z tego filmu da się wyciągnąć, co może nie jest aż tak...
złe.
Aż tak złe. Coś, co jest, można by powiedzieć, morbastyczne.
Ten tekst mnie tak zabolał, że ojeju. Więc tak, z plusów, jakie znalazłam, niewątpliwie główny bohater jest wyrobany wampirzem, musi pić krew. Jest również naukowcem, który stworzył krew syntetyczną. Więc, żeby zaspokoić swoje pragnienie, on pije tą krew syntetyczną. Jednakże z czasem ona nie będzie dla niego wystarczająca. Nie będzie mógł jej pić ciągle. To daje temu filmowi takie ograniczenie czasowe. Czyli buduje w sumie napięcie, żeby jest motywacja bohatera, który po prostu ma ograniczony czas i to jest całkiem ważne, bo nie jest to po prostu takie, że on może robić, co chce i nic się nie stanie, jeżeli nie zdąży. Więc to się daje całkiem ciekawym motywem.
Tak.
W ogóle ten koncept tego, że wampir nie chce dać się swojej naturze i szuka tej syntetycznej alternatywy, jak w Zmierzchu, którzy jedzą zwierzęta tylko.
Właśnie myślę, że tutaj też ważnym elementem jest to, że sam Michael Morbius jest naukowcem i do każdego problemu, który napotyka, też podchodzi właśnie z takiej perspektywy naukowej, nie daje się ponieść emocjom, stara się wszystko analizować i przede wszystkim stara się też pomóc innym ludziom.
To prawda.
To było jego właśnie taką oryginalną motywacją na początku.
Co jeszcze uważasz, że jest motywacją do obejrzenia filmu?
Właśnie propos pomocy ludziom, bo główną motywacją bohatera jest pomoc jego przyjacielowi z dzieciństwa. Sama kreacja, pomysł na niego wydaje mi się całkiem ciekawy. To, jak został poprowadzony, to inna kwestia. Ale widać, że aktor po prostu na ekranie się bawi tą rolą i całkiem byłam zainteresowana, jak się zakończy wątek akurat tej postaci. Wydaje mi się, że dla tej jednej roli jest warte obejrzenia.
Dokładnie. Jeszcze tutaj można powiedzieć też o dwóch różnych perspektywach, bo obaj przyjaciele mieli podobną chorobę, tą samą praktycznie, ale mimo wszystko mieli dwie różne perspektywy. Morbius z jednej strony nie chciał, żeby bycie wampirem było kosztem uleczenia, ale z drugiej strony przyjaciel, Milo, chciał. Cieszył się... Korzystał, można by powiedzieć, ze swoich nowych mocy aż do pewnej przesady. I to było pokazane, że mimo, że łączyła ich ta sama słabość, sposób, w jaki chcieli ją pokonać, był zupełnie inny.
Czyli Milo to jest Bella 2, tak bym powiedziała. Ale może na tym po prostu już zakończymy. Chyba musicie się przekonać sami. No, nie żyjemy w świecie czarno-białym, żyjemy w świecie szarości i również ten Morbius na spektrum się mieści. My już odchodzimy od jakichś diabłów, szatanów i wracamy do takich standardowych, radiowych rzeczy, więc zapraszamy was na naszego pierwszego gościa w audycji, ale też dopiero po piosence.
Tęsknię za tym czasem, gdy widziałem świat inaczej. Papież nic, a nic nie wiedział. Michael chciał jedynie śpiewać. Wszystko dla mojego dobra. Szkoły, urzędy i wojska. Nawet w politycznych sporach kogoś obchodziła Polska. A mój świat składał się z Lego. Znałem z książki zwyciężyliśmy już złego, skończył się totalitaryzm.
wracam w przeszłość aż do startu. Potem było tylko gorzej. I zapytam dinozaura, co mi życie kreśli kredą. Chciałbym siąść jak on na laurach. Może da mi jakieś kredo. Nie bądź chłopie zbyt wrażliwy, przecież facet jest myśliwy. Nie chodź dziewczyno w kapturze, bo to niszczy ci fryzurę. Jeśli nie stać cię na domek, weź pożyczkę z Miragotę. Pracuj po 16 godzin, dołącz do
Gość kolacjowy.
Zgodnie z zapowiedzią przyszedł do nas pierwszy gość w naszej edycji. I dzień dobry, Robercie. W takim razie, z czym do nas przyszedłeś? Możesz się przedstawić i opowiedzieć, co masz do powiedzenia.
Dobry wieczór. Nazywam się Robert Zawadzki. I wcale, wydaje mi się, nie odejdziemy tak daleko od poprzedniego segmentu, bo będę opowiadał o książce, w której miałem okazję ostatnio brać udział, czy akcji, w której ostatnio miałem brać udział, okazję. Jest to antologia opowiadań Sny umarłych. Także zostajemy na tym gruncie trochę grozy, trochę fantastyki. Podtytuł to jest polski rocznik Weird Fiction. Weird Fiction to jest gatunek właśnie fantastyki, grozy, gdzieś najbardziej wiązany z taką dziwnością. Czyli nie ma nacisku typowo na jakieś science fiction, nie ma nacisku na horror taki klasyczny, ale właśnie na jakieś poczucie dziwności, niepokoju, na budowanie atmosfery. No i tak jak powiedzmy w filmach hollywoodzkich, najczęściej jakaś dziwność jest wyjaśniana, jeżeli mamy jakiś wielki zwrot akcji, jakiś moment kulminacyjny, kiedy dowiadujemy się, o co chodzi, to weird fiction jako gatunek jest bliżej na przykład kina Davida Lyncha. Czyli że ta dziwność jest cały czas, ona jest takim najważniejszym składnikiem tych budowanych światów. No i tak naprawdę nie mamy zazwyczaj odpowiedzi, dlaczego, kto co zrobił. Nie ma takich schematów, klisz fabularnych jak w horrorze. No tylko jest właśnie pole do opowiadania czegoś oryginalnego. No i przez to, że jest ten mrok, jest ta dziwność, to są często opowiadania pesymistyczne, związane z jakąś traumą, związane na przykład też z perspektywą na przykład chorób psychicznych. Tylko znowu, to nie jest tak jak w Hollywood, że po prostu na końcu okaże się, że bohater zwariował i wszystko jest wyjaśnione. Tylko to jest trochę oddanie głosu właśnie tym poszczególnym osobom. To są takie ich wewnętrzne światy, wewnętrzne koszmary. I tak jakby w każdej takiej narracji weird fiction możemy właśnie wejść w czyjś umysł i jakby mierzyć się z tymi jego demonami, nie przejmując się tym, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo tak naprawdę i tak się tego nie dowiemy.
Zamiast takiej konkluzji, czyli to jest taki aktywny element fabuły, który to jakoś wpływa na odbiór całości, to w ten sposób to weird fiction działa, tak?
No to by było właśnie taki wyznacznik, że w horrorze jest jakieś wahanie i na koniec się okazuje, na przykład w thrillerze by się okazało, że to jednak był człowiek, tylko człowiek tam był oprawcą. W horrorze się okaże, że to tak naprawdę były siły nadnaturalne, a w weird fiction w zasadzie cały czas zostajemy w tej narracji wewnętrznej, nie ma konkluzji, nikt nam nie prowadzi nas za rączkę i nie mówi, że tak naprawdę duchy istnieją albo nie istnieją, tylko po prostu skupiamy się bardziej właśnie na tej niepewności. To jest też o tyle ciekawe, że ta niepewność nawet może być po prostu elementem fabuły, czyli tak jak w horrorze często odkrywamy na przykład, co doprowadziło do czegoś, jakie wydarzenia sprawiły, że coś się stało, tak w weird fiction często te śledztwa tak jakby nie dochodzą do końca. Nigdy nie udaje się czegoś wyjaśnić i to jest właśnie takim wyznacznikiem.
Takie zostawianie właśnie w niepewności czytelnika. Ale dobra, w takim razie jeszcze chciałem się zapytać o jedno, bo powiedziałeś, że brałeś udział jakby w tym roczniku, w tej właśnie antologii opowiadań weird fiction. To na czym to polegało w takim razie? Co miałeś na myśli?
Tak, Sny umarłych ukazują się co roku. Właśnie teraz była edycja 2022 i po prostu do każdego tomu jest oddzielny nabór. Można wysłać swoje opowiadanie, jeżeli właśnie spełnia one, no, oprócz warunków formalnych, właśnie ma tą przynależność gatunkową do tego nurtu. No i jest redaktor, który później to selekcjonuje, wybiera te, które się nadają, które się nie nadają i w taki sposób, no, można się znaleźć właśnie w gronie autorów.
Oprócz tego ograniczenia gatunkowego i właśnie nurtowego do weird fiction, jeszcze jakieś są ograniczenia, czy właśnie kto chce może tam wysłać i to wtedy jest rozpatrywane, jak to działa?
Znaczy jasne, pod względem, no, jeżeli chodzi o to, kto może wysłać, to jest całkowita wolność, no ograniczenia są typowo ilość znaków, tak, czcionka i tak dalej. No a jeżeli chodzi o przynależność gatunkową, to to też tak naprawdę jest bardzo szerokie pole do popisu, bo weird fiction może być zarówno właśnie dość realistycznie rozegrane, a może właśnie iść w stronę jakichś właśnie motywów horrorowych, tylko zazwyczaj już bawiąc się nimi w jakiś sposób bardziej nowoczesny, trochę postmodernistyczny. Także i historie jakieś dziwne, straszne i też jakieś groteskowe spokojnie gdzieś mogą się tam znaleźć, warto się zainteresować.
Bardzo ci dziękujemy. To, co mówisz, mnie zaskoczyło. Myślę, że jesteś ciekawym pierwszym gościem do tej zaiskrzenia, zainteresowania ze strony słuchaczów, na co bardzo na co bardzo liczymy. I widzimy się też w następnych odcinkach, bo na pewno jeszcze się my widzimy, a wy usłyszycie. Ale wy jeszcze z nami zostańcie, bo mam dla was przygotowane jeszcze dwa super segmenty. Tym razem trochę coś z innej beczki, ale zanim ta beczka, to jeszcze pioseneczka.
Ostatni letni oddech września na ramionach mych. Nie musisz mówić mi, ja wiem, że rano będą mgły. I jakoś mi miło, i jakoś mi błogo. Podaj mi rękę, palce takie zimne masz. Daj, rozgrzeję je i do kieszeni schowam nas. I jakoś mi miło, i jakoś mi błogo. Zagraj, zagraj ze mną. Wszędzie już późno dziś. Nie mamy przecież już dokąd iść. Zagraj, zagraj ze mną. Zrobię herbatę i ułóżmy puzzle i u mnie śpi. Wiem, szczypią w nos te pierwsze mrozy na gałęziach szron. Szybko, żebyś znów nie mówił, zmarzłem tam na kość. I jakoś mi miło, i jakoś mi błogo. Zagraj, zagraj ze mną. Wszędzie już późno dziś. Nie mamy przecież już dokąd iść.
Granie.
I w końcu przyszedł czas, na który czekają wszyscy gamerzy. Wszyscy, bo nas słuchają wszyscy gamerzy.
Wszyscy. Przyznajemy się do wszystkich.
Każdy gamer.
Gamer Dawid przyszedł z gameowymi, gamerowskimi... Tak, zaraz mi wyrzucicie z tego studia. Z premierami, tak to się mówi. Premierami nowych tekstów kultury o nazwie gier. Tak, musiałam użyć tego, żeby skoczyć z powrotem na bycie mądrą. Dawid, tak. Co dla nas przygotowałeś?
Przygotowałem dla was 3 propozycje na pierwsze tygodnie marca. I może już zacznę od pierwszej. Mm-hmm. Powiem, 3 marca ma premierę Wulong Fallen Dynasty od zespołu Team Ninja, znanych przede wszystkim z tak trudnych produkcji jak Ninja Gaiden i Nioh. I to jest produkcja idealnie skierowana do fanów Dark Souls, którzy po prostu uwielbiają męczyć się podczas grania i ginąć podczas 200 czy 300. I jeśli chodzi o fabułę tej gry, to w II wieku na terenie Chin panuje wewnętrzny konflikt. Szerzy się chaos i ludzie powstają przeciwko sobie. Na taki moment czekały demony, aby móc zasiać swój marny nieporządek. A my wcielamy się w jednego z członków milicji, który rusza powstrzymać zamieszki, ale jego przeznaczeniem jest stanąć do walki o wiele większej rangi. Następnie tworzymy swoją postać, wybieramy rodzaje broni, które będziemy używać, co daje nam osobne style walki. Gromadzimy energię ki i dzięki której będziemy wykonywać specjalne ciosy. A gdy wygramy daną walkę, nasza morale będzie wzrastać, dzięki czemu nasza postać będzie silniejsza. Ponadto w walce możemy przywołać znane z mitologii chińskiej boskie bestie, które nas wspomogą, a wrogom dadzą popalić.
Czyli te studia, z tego co widzę, już się bardziej trzyma tej wschodniej, bardziej tego typu stylistyki, bo Nioh też w takich japońskich klimatach
było. Tak. To studio bardzo się kieruje, bardzo jest znane z właśnie wschodnich chińskich klimatów, więc jeśli ktoś jest fanem, to myślę, że powinien sięgnąć po i Ninja Gaiden i obie części Nioh. Ale ostrzegam, są bardzo trudne, więc każdy gracz powinien być na to przygotowany.
Okej. Okay. Co jeszcze?
Dalej mamy horror, który ukaże się 9 marca i swoją premierę miał już w 2008 roku na Wii. Mowa tutaj o Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse. Ale tym razem będziemy mogli zagrać i na PC-tach, i na konsolach PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch. I jest to 4 część popularnej serii survival horrorów, której główną bronią bohaterów jest aparat służący do fotografowania duchów. Akcję gry obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a opuszczone zabudowania na wyspie przemierzamy w słabym świetle księżyca, a jedyną pomocą będzie dla nas często słabo działająca latarka. Podczas eksploracji natrafimy na wiele przedmiotów uzupełniających historię tego miejsca. Na naszej drodze staną oczywiście liczne duchy, z którymi będziemy walczyć za pomocą aparatu. Im ostrzejsze zdjęcie i bardziej szczegółowe, tym zadamy im więcej obrażeń. I w miarę postępu zdobywamy ulepszenia do latarki, a także różnorodne obiekty i klisze. Niestety gra ukaże się tylko w angielskiej wersji językowej.
Ale można wykorzystać to jako szansę do nauki języka.
Oczywiście.
Tak, gracze lubią się uczyć.
Tak. Myślę, że to jest dobre kombo i nowa metoda. I z tego, co rozumiem, została nam jeszcze 3 propozycja. Czy ona jest podobna do tamtych, czy...?
Otóż nie, jest kompletnie inna, ponieważ mamy coś dla fanów The Sims 4. Pojawi się kolejny dodatek już 16 marca, Razem Raźni. Dodaje on więcej etapów w życiu Sima od dziecka do seniora oraz aktywności z tym związane. Zależnie od wieku, członkowie rodziny spędzają czas ze sobą na różne sposoby. Na przykład dziadkowie uczą wnuków jazdy na rowerze, a rodzice zmieniają pieluchy niemowlakom. Będziemy mieli również więcej zabawy z naszymi pociechami przez zaimplementowanie im różnych rodzajów charakteru. Biorąc pod uwagę wiek naszych simów, przeżywać będą różnego rodzaju stresy i kryzysy, z którymi jak zawsze poradzimy sobie bez problemu. Dodatek przynosi nas do nowej mieściny, podzielonej na 3 dzielnice. Będzie zatem gdzie wyjść z rodziną na spacer lub uciec z lekcji i nie zostać przyłapanym na wagarach.
Ale fajnie.
Realistycznie.
Ciągle rosną tylko te dodatki do Simsów, ciągle kolejne DLC-ki, za chwilę taka kolejna serwerownia będzie musiała być z boku pokoju, żeby pomieścić wszystkie. Ile ich jest aktualnie?
Ale warte to. Tak jak warte jest słuchanie kolacjowe, bo przychodzą do nas takie fajne osoby jak Dawid, który też nas odwiedzi, bo Dawid jest naszym czołowym graczem, panem od segmentów grańskich. Nie, chciałam powiedzieć coś innego niż gamerskich, żeby nie wyjść na takie Gen Z.
Cyfrowych, kultury cyfrowej.
Kultury cyfrowej. Kultury gamingowej. W takim razie dziękujemy ci bardzo i na koniec zapraszamy was z powrotem na segment filmowy, ale jak się spodziewacie, po piosence.
To przyjemność większa niż wspólna podróż jedną z nocnych tras. To jak wiara w piękną myśl, jak świetlista łuna wielkich miast. Płonie Rzymem w żyłach mych, potęgując ten kosmiczny stan. On jest z tobą, jesteś nim, w wielkim świecie wielkich małych ja.
Somehow, film has returned. Ale tym razem w innej formie, bo nie w Adwokacie Diabła, jak to wcześniej było ukazane, ale w zapowiedziach filmowych, z tego co dobrze rozumiem. Ale zresztą dziewczyny, które przyjdą prezentować ten segment, chyba najlepiej wyrażą wszystko, co chcą zawrzeć. Po kolei segment filmowy będzie przedstawiać
Kasia. I tak, w kinie się dzieje bardzo dużo, zwłaszcza, że wielkimi krokami zbliża się gala rozdania Oscarów. W tym roku czasu europejskiego będzie to noc z 12 na 13 marca i naprzeciw tym, którzy chcieliby nadrobić zaległości związane z filmami nominowanymi, wychodzi kino kameralne Kafe w Gdańsku i od 6 marca przez cały tydzień aż do gali można oglądać filmy nominowane i to nominowane w naprawdę wielu kategoriach, bo będzie puszczony chociażby film Jerzego Skolimowskiego Io, nominowany do nagrody za najlepszy film nieanglojęzyczny, bądź film W trójkącie, który dostał Złotą Palmę w Cannes. Także jest to bez wątpienia ciekawe i jeżeli kogoś to interesuje, no to naprawdę warto tam zajrzeć.
Z pewnością w takim razie będzie dużo do oglądania dla miłośników filmów. I teraz jeszcze przejdziemy do naszej drugiej redaktorki pracującej nad tym segmentem, czyli...
Dobry wieczór, Zofia Walder z tej strony.
Witam.
Ja bym chciała tutaj Państwu opowiedzieć o pewnej animacji, która wyszła w tym roku i dosłownie skradła serca widzów. Jest to mianowicie druga część Kota w butach. Kot w butach, ostatnie życzenie. Nikt się nie spodziewał, że będzie to tak dobry film, ponieważ nikt też specjalnie na niego nie czekał. Jeżeli chodzi o uniwersum Shreka, to mieliśmy już naprawdę dużo części, jedne lepsze, jedne cudowne, inne niestety gorsze. No i wszyscy raczej już pożegnali się z tym uniwersum i nikt specjalnie nie chciał nic więcej z tego świata. No i parę lat temu powstał spin-off tej serii, tym razem z Kotem w butach w roli głównej. Była to naprawdę poprawna animacja, ciekawy pomysł, film, ale jednak przeszedł on bez większego echa, mimo że naprawdę można było się na nim super bawić, ale no, nie był on jakimś arcydziełem. I kiedy ogłoszono drugą część, tak naprawdę nikt nie powitał tej wiadomości z entuzjazmem, jednak wtedy pojawił się pierwszy trailer i wszystko się zmieniło. Pierwsze, co rzuciło się w oczy, to zupełna zmiana stylu animacji, czerpiąca bardzo dużo z wcześniejszego filmu Spider-Man Uniwersum. I jest to teraz taki widoczny trend, że animacje dużo czerpią z tamtego filmu, dużo się zmieniło. Mianowicie, jeżeli chodzi o Kota w butach, to jest to zdecydowanie bardziej stylizowana animacja, czerpiąca bardzo dużo z anime czy też komiksów. Widać na przykład w scenach walki zmniejszenie liczby klatek na sekundę, co powoduje bardziej rwany i bardziej dynamiczny ruch, jak też pojawienie się różnego rodzaju kresek przypominających te z komiksów. Jest to też również animacja, która wygląda niesamowicie pod tym względem, że design postaci wygląda bardzo kreskówkowo, natomiast wszystkie tekstury wyglądają bardzo realistycznie. Jest to pomieszany realizm z takim wyglądem jak namalowany obraz. Więc jest to niesamowite doświadczenie, chociażby pod względem wizualnym. Ale wiadomo, wizualia to nie wszystko, ponieważ ten film przede wszystkim ma cudowną fabułę. I tego naprawdę nikt się nie spodziewał, że druga część Kota w butach będzie opowiadała o tak ważnych tematach, ponieważ rzadko się zdarza, że w animacji, która no, najczęściej jest skierowana jednak do młodszych odbiorców, będą poruszane tak ważne tematy, ponieważ w Kocie w butach poruszane są takie tematy jak na przykład śmierć. I uważam, że jest to poruszone w taki sposób, że młody widz jest w stanie zrozumieć, co się dzieje, jak również dorosły, który pójdzie na ten film z dzieckiem, naprawdę będzie miał ważne przemyślenia po tym filmie. Jest to film swego rodzaju terapeutyczny, pokazujący po prostu taki po prostu strach egzystencjalny, ponieważ główny bohater, jak to koty, miał właściwie 9 żyć i teraz zostało mu już tylko jedno. I musi się nauczyć po prostu to życie cenić, bo wszystkie poprzednie po prostu zmarnował. I ucieka on przez cały film przed postacią, przed śmiercią tak naprawdę, tutaj spersonifikowaną jako postać przerażającego wilka, który też, jego design jest cudowny i dla młodszych dzieci może być troszeczkę przerażający, nawet dla starszej widowni po prostu jego pojawienia się na ekranie, których jest stosunkowo mało, wywoływały po prostu siedzenie na krańcu fotela i takie spięcie. Ale Kot w butach musi się w tym filmie nauczyć, że tak, każdy umiera i uważam, że to jest naprawdę super przesłanie pod tym względem, że mało się mówi o śmierci w mediach, szczególnie w mediach dla dzieci. Natomiast ten film nie mówi tylko o umieraniu, ale o tym, że można pięknie żyć, i wiedząc, że się umrze, można cenić życie swoje. I jest na przykład pokazana w tym scenie bardzo ważna scena, kiedy kot ma atak paniki, która naprawdę mnie poruszyła i myślę, że dużą część widowni również, ponieważ takich scen nie widzimy w bajkach dla dzieci. I tutaj też pojawiają się inne postacie, takie jak na przykład szczeniak Perito, który pomaga kotu pozbierać się po tym ataku paniki i po prostu go uspokaja. Więc myślę, że naprawdę ten film zawiera bardzo dużo takich wartościowych treści, które można pokazać dzieciom, które potem również do rozmowy prowadzą, ponieważ finalnie okazuje się, że ten wilk, ta śmierć nie jest złą postacią. Gdy kot wreszcie postanawia się mu przeciwstawić, po prostu stanąć nim twarzą twarz i powiedzieć, że się go nie boi, wilk życzy mu po prostu dobrego życia i mówi, że kiedy się spotkają, na co kot ze spokojem odpowiada, że tak, wie, natomiast tym czasem, który mu został, postanawia żyć szczęśliwie z tymi, których kocha. I uważam, że jest to naprawdę piękne przesłanie.
W dodatku kontrastujące nieco z tą treścią wizualną, jak sama stwierdziłaś, nawiązuje to jednak do tych dzieł 2D, jednak tych, co przez większość czasu, że tak powiem, naszej historii były raczej utożsamiane właśnie z młodszą widownią, co jest na pewno ciekawe i też buduje oddzielny klimat. Okej, a więc w naszym segmencie filmowym przy mikrofonach były
Katarzyna Georgiew
i Zofia Walder.
No, a tutaj ze strony prowadzących za to mieliśmy przyjemność was gościć ja, Jakub Sopyło i...
Ja, Nurdin Sekar.
Dobra, i w takim razie po kolacjowie już czas tylko pakować się do łóżek. Siemanko i zapraszamy do następnej audycji, która odbędzie się za tydzień. Do widzenia i do usłyszenia.
Cześć, cześć, pa. Kolacjowa.